Szatnia FM.
W studiu Michał Rutnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Myślałem, że ja zaczynam, bo to jakby ten... Ale dobrze, dobrze. Fajnie, fajnie, Tomku, że zaznaczyłeś swoją obecność. Michał Rutnicki, dzień dobry.
I Mateusz Czerwiński. Dzień dobry.
Tak, to my jesteśmy prowadzącymi tę audycję. Tomasz Galiński.
Uspokójmy się, panowie, bez emocji. Emocje były na mundialu.
Ale one pozostają cały czas.
nie będę paredesem tego studia.
Ale to rzeczywiście było mocne. Dobrze, Michale, to teraz my jako twoi goście.
Tak, Tomasz Galiński.
Dzień dobry.
Znany państwu skądinąd. Z anteny Radia Gdańsk i Karol Pius, czyli junior tej redakcji, ale osoba, która słuchaczom Radia Gdańsk zakomunikowała, kto jest mistrzem świata.
Witam serdecznie. Buenos dias, chciałoby się powiedzieć.
Chciałoby się, chyba że jesteś z Argentyny, ale nie wyglądasz.
To wtedy możesz powiedzieć Buenos Aires.
Dokładnie, tak? Karolu, czy emocje ci już troszeczkę opadły, bo Karol Pius, do tych z państwa, którzy nie byli z nami o północy, Karol tuż po północy ogłaszał, kto jest mistrzem świata i to jeszcze mieliśmy lekki stresik, bo relacjonowaliśmy ten finał w wiadomościach o 21, 22, 23 i wiele wskazywało na to, że nie zdążymy w cudzysłowie skończyć tego finału w trakcie serwisu, ale dwie minuty po północy Hiszpania wygrała, a trzy minuty po północy Karol już o tym opowiadał.
Tętno jeszcze nie zwolniło, ale te wszystkie zerwane noce podczas mundialu, można powiedzieć, już powoli odsypiam, ale tak jak powiedziałeś, fajne uczucie i też dobra nowina przekazana tuż na początku poniedziałkowej nocy.
My się tak umówiliśmy, Michał, że zrobiliśmy sobie tutaj w naszej rozgłośni taką mini strefę kibica, prawda? No bo kilka osób rzeczywiście oglądało, obgryzało paznokcie na żywo oglądając ten mecz i emocji nie brakowało, ale szczególnie po tej hiszpańskiej stronie, no bo Argentyna cieniutko, wystarczy na strzały spojrzeć.
Otóż to, panie Tomaszu, pan widziałeś więcej niż my tej piłki. Pan widziałeś...
1986 rok na przykład widziałem finał. To jest wielki finał, w którym była ręka Boga i było po prostu naprawdę coś niezwykłego, tak?
I mówi się, że najgorsze finały to były te w 90 roku. Oglądałeś.
Oglądałem. Tam że Niemcy z
94 też słabe, też 0-0 tak, i karne. Czy to się da porównać do tego, co obejrzeliśmy wczoraj?
Uważam, że ten wczorajszy był takim, który naprawdę może zostać nazwany najsłabszym w historii finałów Ligi Mistrzostw Świata. Ja na przykład jako wielki fan Messiego, jako wielki fan drużyny argentyńskiej byłem wczoraj zdruzgotany, bo jestem oczywiście fanem hiszpańskiej drużyny. Też bardzo lubię tę drużynę ze względu na Barcelonę i im kibicuję. Nie jestem socios, ale uważam, że to jest świetna drużyna i Hiszpanie w ogóle są fantastycznymi piłkarzami, ale kibicowałem Argentynie, zawsze kibicowałem Messiemu. Co wczoraj się wydarzyło, nie wiem, nie potrafię tego zupełnie racjonalnie wytłumaczyć. Messiego nie było na tym meczu. Drużyna hiszpańska wyszła zmotywowana, grała cały czas swoje, a Argentyńczycy tylko byli nabuzowani i nie potrafili, tak jak w meczu z Anglikami, ta rzeczywiście motywacja, ta siła, ta energia dawała im polot do gry, dawała im rzeczywiście chęci do walki do ostatniej minuty. Tak tutaj po prostu nie było nic oprócz nabuzowania i takiej chęci brutalnego grania, żadnej koncepcji, żadnego pomysłu. Straszne to było.
Właśnie tuż przed wejściem na antenę rozmawialiśmy sobie na ten temat. Ja wysnułem tezę, nie wiem, czy reszta kolegów się ostatecznie ze mną zgodziła, czy nie. Messi w wieku oszukać nie mógł i kiedy porównamy Mistrzostwa Świata sprzed 4 lat i te, które zakończyły się dziś w nocy, to jest jednak jeden mecz więcej do rozegrania podczas tego turnieju. Okej, może był tydzień dłużej trwały te mistrzostwa, ale jednak to jest kolejny mecz. Plus Argentyna grała dwie dogrywki. Jednak Messi mógł mieć to w nogach, a w wieku lat 39 organizm się tak szybko już nie regeneruje. Czy to mogło być jakimś aspektem, który trzeba brać pod uwagę?
To prawda, Michał, tylko że ja zwrócę też uwagę na mental, bo jeżeli przez cały turniej niesie cię ta informacja, że zmierzasz po złoty medal, zmierzasz po Puchar Świata, to czasami tego zmęczenia, mówię z własnego doświadczenia, tego boiskowego, okej, ja w Mistrzostwach Świata nie grałem,
no właśnie,
ale myślę, że...
Chciałem spytać, który finał, ale nie kojarzę.
Ale myślę, że czasami jednak niesie cię adrenalina, jesteś w stanie pewne rzeczy, te fizyczne, przezwyciężyć i tutaj zarówno wiek, zarówno to, co masz w nogach po tych 6, 7 i tak dalej meczach, nie zawsze ma coś do powiedzenia. Tak uważam. Nie wiem, co Karol. sądzi?
Ja bym się generalnie pod tym podpisał, że ten mental do tego zwycięstwa może nieść. I na tym mundialu wielu kibiców liczyło na Argentyńczyków, na to, że obronią tytuł Mistrzów Świata, że Leo skończy tą grę na tej wielkiej scenie ze złotem. Jednak słusznie, myślę, możemy wszyscy czuć taki dość niedosyt, że jeden z najwybitniejszych, o ile nie najwybitniejszy piłkarz w historii, no musi obejść się smakiem tego obronionego złota na tegorocznym mundialu.
Wielu moich znajomych nazywa mnie mesofilem, bo jestem znawcą rzeczywiście tego piłkarza i uważam, że to jest najwybitniejszy piłkarz w historii.
Nie wiem, czy to już padło dzisiaj, że twój pies ma na imię Messi?
Ma na imię to Messi od 14 ważne. Lat. Rzeczywiście nosi dumnie to imię. Jeśli chodzi o Messiego, to uważam, że jest naprawdę znakomitym piłkarzem. Najgorsze jest to, że coś nie zadziałało w ostatnich dniach. On na konferencji prasowej po półfinale powiedział, że tak naprawdę on wszystko, co miał do osiągnięcia, osiągnął 4 lata temu. I nie wiem, czy to jest nieodpowiedni poziom motywacji na ten finał, czy on po prostu rzeczywiście wszystko, co osiągnął, zadowoliło go 4 lata temu.
Faktem jest, że to, co widzieliśmy podczas każdego kolejnego meczu w fazie pucharowej w przypadku Argentyny, czyli ta chęć walki do upadłego, no bo były takie mecze, na przykład z Anglikami, że przegrywali, że wszyscy już w zasadzie myśleli, że no na tym etapie skończy się przygoda Argentyny, to oni mimo wszystko dawali radę i tutaj tym dyrygentem był właśnie Lionel Messi. I to jest zagadka. On po prostu tej reprezentacji wczoraj do tego zwycięstwa nie poprowadził.
Z wczorajszego występu Messiego mam przed oczami właściwie dwie sceny. Pierwsza, chronologicznie ostatnia, to jest to, jak on stoi przed trybuną, na której zasiadali kibice argentyńscy i płacze.
Zalany łzami.
Zalany łzami. 39-letni facet, który wygrał wszystko, przeszedł tę grę ileś razy, jednak widać, ile emocji w nim siedziało i jak bardzo chciał to wygrać. No ale druga to jest niestety sytuacja z Markiem Kukureją, który podchodzi do niego, odruchowo zakrywa usta na ułamek sekundy, orientuje się przecież, jakie są przepisy, że za to jest czerwona kartka, zabiera tę rękę sprzed ust, a Messi już pokazuje na niego i biegnie do sędziego poskarżyć się. Kurczę, to nie przystoi tak wielkiemu piłkarzowi taki występ w finale. I to są dwa highlighty, które mam w głowie i nie jestem w stanie sobie przypomnieć udanej akcji Messiego.
To zwyczajnie było chyba chwytanie się tej ostatniej deski ratunku, tak? Jeżeli piłkarsko nie idzie, to może poszukajmy czegoś w przepisach, jakiegoś kruczka i w ten sposób wyeliminujmy powiedzmy zawodnika Hiszpanii i doprowadźmy do tego stanu 10-10.
To ja chciałem tylko jeden wątek jeszcze zamykający może tę historię Messiego powiedzieć, że ja miałem nadzieję na piękny mecz. To przede wszystkim na to liczyłem, bo Hiszpania i Argentyna to były moje drużyny, które zakładałem, że znajdą się w finale i tak się stało i to był dla mnie finał marzeń. Zupełnie rozczarował mnie poziom gry, a miałem marzenie takie, że skoro Argentyna jest już mistrzem świata aktualnym jeszcze do wczoraj, to chciałbym, żeby pałeczkę przekazała Hiszpanii i chciałem też, żeby pałeczkę przejął Lamin Yamal. Chciałem, żeby ten znakomity mistrz, czyli Messi, który kąpał Yamala. Pamiętacie tę historię, tak? Jak był dzieckiem, on go kąpał i żeby ten mistrz przekazał mu swoją pałeczkę jako kolejnemu najlepszemu piłkarzowi w historii, bo myślę, że takim też Yamal się w końcu stanie. I chciałem, żeby to był świetny mecz, żeby były emocje do samego końca, ale żeby Messi oddał pałeczkę Yamalowi, który by na przykład strzelił piękną bramkę.
Tak, no ta pałeczka też nie do końca została przejęta. No przez całą tę pierwszą część rozmawialiśmy właściwie o Argentynie, czy mówiąc konkretnie o Messim. Myślę, że w drugiej części porozmawiamy też o Hiszpanach i o kilku wątkach pobocznych dotyczących tego finału, no bo jest, zacznę jeden wątek poboczny już teraz, a właściwie go pewnie zamkniemy przed przerwą. Nie było tego w moim bingo, żeby Gavi na Instagrama swojego, zapraszamy teraz tych z Państwa, którzy mają telefony pod ręką, bo nie uwierzycie mi, Gavi, piłkarz Barcelony, świeżo kreowany mistrz świata, na swoim Instagramie dodał story, tak zwane, na którym jest z Markiem Kukureją i członkiem sztabu przed samolotem, przed odlotem z miejsca finału Mistrzostw Świata. A w podkładzie do tego storiska leci Ania Dąbrowska. Zastanawiamy się czasami, czym jest Robert Lewandowski, jaką on jest postacią. Mówimy, tu tyle bramek, tu tyle trofeów. To jest ambasador polskiej kultury. No nie powiecie mi, że Gavi sam wpadł na Anię Dąbrowską. I jeżeli ktoś by powiedział, nie, to pewnie mu się kliknęło, to jest fragment piosenki, w którym mówi o chodzeniu na wojnę. Ciebie mam tylko w głowie, na żadną inną wojnę nie chcę iść po takim meczu. To nie jest przypadek.
A ja bym obstawiał nie na Roberta Lewandowskiego, tylko na Wojtka
Wojciecha Szczęsnego. Oczywiście, że
zdecydowanie
tak.
To jest jego działanie.
No, mamy ambasadorów kilku. Kiedyś Krzysztof Piątek w Milanie, pamiętam, tańczył do jakichś polskich rapsów z teamu Bakayoko. Później Lamine Yamal przecież był też na streamie Łatwoganga do kawałka BDS-a. Też pojawiał się Lamine Yamal wspólnie z Wojciechem Szczęsnym, więc możliwe, że to faktycznie on jest tym ambasadorem polskiej kultury. Polskich papierosów również, ale to już wątek poboczny. No to co, panowie, zejdziemy sobie na tę przerwę. Oddajemy głos bardzo popularnej w Hiszpanii piosenkarce Anna Dąbrowska. Wracamy do Szatni FM. Michał Rudnicki.
Mateusz Czerwiński.
I nasi dzisiejsi goście, nasze redakcyjne kolegium mundialowe, Tomasz Galiński.
Dzień dobry, witam.
I Karol Pius.
Witam serdecznie.
Państwa też zapraszamy do dyskusji. 603-06-06-06 to nasz numer. Co państwo zapamiętają z tych mistrzostw? Czy płacz Messiego, czy może jakieś radosne wydarzenia? Może kibicowaliście Hiszpanii przez całe mistrzostwa? A może interesował was halftime show tak zwany, bo pana Collinsa, który napisał do nas już SMS-a, chyba właśnie to najbardziej interesowało. Dla mnie jest porażką, że nie było Zenka i Dody w przerwie meczu. Pan Collins, zdaje się, jest z Wejherowa, także to też, gdyby mistrzostwa były rozgrywane właśnie tam, to pewnie taki właśnie byłby line-up. W Gdańsku może podobny. A co oglądaliśmy w Stanach?
W Gdańsku Kizo byłby.
O, i to jest sympatyczne.
Może Big Sits, może Golden Life.
Ale a propos halftime show,
ktokolwiek, show w przerwie,
to... ktokolwiek z nas oglądał to?
Ja oglądałem.
A oglądałeś tam?
Tak,
jak wrażenie?
I była oczywiście Shakira, była oczywiście Madonna, była oczywiście też okazja, żeby BTS posłuchać, ale największy dla mnie show zrobili Mapety, to były oczywiście na początku grający Seven Nations Army, czyli White Stripes. Dun, 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 dun. Znakomicie to wypadło. A reszta, Shakira oczywiście znakomicie zaprezentowała się. A BTS, no to wiecie, ci od tych wielkich przebojów.
I tak dalej, i tak dalej.
To wszyscy znamy te przeboje. Znaliśmy też Justina Biebera, który wyglądał troszeczkę inaczej.
Justin Bieber, zupełnie nie poznałem człowieka. On był taki odchudzony jakiś, zagrał w ogóle... Na imprezie, na której gra się emocjami, na której gra się po prostu bitem, gra się po prostu tempem, on zagrał balladę.
Tak, on zdaje się wyszedł z gitarą. Ja to wiem, że jakby z doniesień facebookowych nie oglądałem tego koncertu w przerwie meczu.
Także jeśli taki show się robi na Super Bowl, to oczywiście dobrze, róbcie swoje, ale nie psujcie nam przerwy między połowami meczu piłkarskiego.
A te Mapety, co one tam robiły? Poza
wiesz
tym,
co,
pewnie śpiewały?
Mam nadzieję, że to było trochę takim przesłaniem, bo wiecie, pamiętacie, Mapety oglądaliście? Tam zawsze była taka loża szyderców, dwóch takich starszych panów
tak,
się...
Tak, okej. Okay.
Ale tutaj tych dwóch starszych panów nie było. Chyba, że mówisz o prezydencie Donaldzie Trumpie i o Giannim Infantino, prezydencie FIFA.
Którzy zaistnieli na tej części finałowej.
Oj tak, o tych dwóch starszych panach też na pewno musimy porozmawiać, bo oni przez całe mistrzostwa, chociaż Donald Trump był tylko na meczu finałowym, ale dawał cały czas o sobie znać, choćby z akcją z czerwoną kartką Baloguna. No właśnie, drugie mistrzostwa, które odbywają się w ostatnim czasie w Stanach, mistrzostwa świata klubowe były przed rokiem. Wygrała Chelsea, w tym roku wygrała reprezentacja Hiszpanii właściwy mundial, ten narodowy. Co łączy obie te drużyny? No oprócz Marka Cucurei, to łączy je to, że oba zdjęcia zepsuł Donald Trump.
To jest w ogóle nieprawdopodobna historia.
Tyle, że na klubowych mistrzostwach świata pojawił się w środku pomiędzy piłkarzami De Bluesa. Tutaj jeszcze Gianni Infantino próbował go ściągnąć z tego podestu, aby ta kadra La Furia Roja miała takie pamiątkowe zdjęcie, jednak prezydent Stanów Zjednoczonych stanowczo przy swoim i cieszył się jak ze swoimi piłkarzami.
Tak. I skoro już jesteśmy w takich pudelkowych klimatach, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na buty Gianniego Infantino. One były tak białe, do czarnego garnituru miał białe, no takie jakieś... Trumpko Adidasy, które były tak białe, że aż waliły po oczach, jak uśmiech Michała Wiśniewskiego w Prime.
Ja nie zwróciłem na to uwagi, ale zwróciłem uwagę na to, że w pewnym momencie, kiedy odezwali się tacy przeciwnicy, bardzo głośni Infantino, to pojawiła się informacja, że Dariusz Mioduski może go zastąpić.
To by była wielka sprawa. Myślę, że to
wielka
jest...
zmiana, jeżeli chodzi o fryzurę, to na pewno.
To tak. Myślę, że to jest temat na długą dyskusję. I trzymamy kciuki za pana Darka, oczywiście. Chociaż, nie wiem, to dobrze byśmy życzyli Legii chyba, gdyby on się stamtąd stamtąd zawinął. To jest, tak jak mówię, temat na zupełnie inną rozmowę. Zostańmy przy tych mundialowych klimatach. Donald Trump nie zabrał trofeum. To też wiele osób podejrzewało, że on da Hiszpanom, a później zabierze i uzna, że jednak najlepiej będzie w Białym Domu. Także tyle dobrego. Amerykanie poczuli, myślicie, miłość do sokera?
Według mnie tak. To sam fakt, że wypełnili stadiony, naprawdę 6,2 miliona widzów na żywo oglądało pojedynki. Były to 104 mecze. To było tak naprawdę wielkie święto mundialowe, piłkarskie. I te stadiony, które były przecież do innych rozgrywek, tak, na co dzień, zostały trochę przerobione po to, żeby je przystosować do finałów Mistrzostw Świata. Ponoć, jeśli chodzi o rekordy te absolutne, to był taki dzień, który na czterech stadionach oglądało ponad 280 tysięcy ludzi na żywo. No to są coś takie piękne, historyczne wydarzenia, naprawdę.
No to jest na pewno sytuacja, w której oni chcieliby, żeby soccer został z nimi na dłużej. Pytanie, co z tym zrobią? MLS do tej pory cieszyło się jakąś tam popularnością, chyba bardziej u nas niż tam za oceanem. Zobaczymy, bo może rzeczywiście te Mistrzostwa Świata dla nich będą pewnym takim impulsem, żeby i w tę dyscyplinę sportu pójść. No i po to chyba właśnie była na przykład ta przerwa z koncertem, tak? Bo to wszystko było w formie takiego show, meczu futbolu amerykańskiego, no bo to stamtąd znamy koncerty w przerwie meczu. Karol coś chce dodać.
Tak, ja myślę, że Amerykanie bardziej żyli futbolem, tym soccer, do momentu, kiedy właśnie ich kadra uczestniczyła tak aktywnie. Wiadomo, ten mecz, to zamieszanie z tą czerwoną kartką, o którym Michał wspominał, z Folarinem Balogunem, dość zaburzyło trochę wizerunek tej kadry na tym mundialu, bo te mecze w fazie grupowej naprawdę dało się przyjemnie oglądać amerykańską kadrę, ofensywny styl i ta atmosfera na tych stadionach, kiedy grali właśnie Amerykanie, była dość, naprawdę myślę, taka, nazwijmy to, imponująca i robiła wrażenie. Podobnie grali pozostali gospodarze, Meksyk czy Kanada. Wówczas dało się czuć takie prawdziwe święto na stadionach, ale zapamiętam jeszcze te mistrzostwa z jednej rzeczy, mianowicie, skoro byliśmy przy wątku Gianniego Infantino, ten człowiek naprawdę wykazał się wielką umiejętnością logistyki, bo wielokrotnie pojawiał się na niemal wszystkich spotkaniach, dało się go zauważyć w tej loży, z której obserwował poczynania poszczególnych piłkarzy.
Ciekawostka tak. Polega na tym, że czasami był na dwóch spotkaniach, które były w tym samym czasie.
No i my sobie będziemy pili napoje z tych nie plastikowych, tylko tekturowych słomek, żeby nie zabrudzać oceanów i nie produkować śladu węglowego, a pan Infantino sobie będzie latał na dwa mecze.
No to pamiętajmy o tym, że Infantino jeszcze w międzyczasie był w Katarze, gdzie pożegnał jednego z przywódców kraju, bo był na jego pogrzebie.
Nieprawdopodobne. Jakie on musi mieć dobre kontakty w tych wszystkich liniach
lotniczych. Albo umiejętności bilokacji.
Tak. Moi drodzy, z tych rzeczy, które wymyślili Amerykanie, i może z nami zostaną, może nie, hydration break. Czyli tak naprawdę nie przerwa na żadne nawadnianie, przerwa tylko przerwa na reklamy. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę wczoraj też przed meczem, że Puchar Świata nagle był opakowany w kartonik, nazwijmy to, z logo pewnego ekskluzywnego producenta ubrań i zapachów również. Wymyślili dodatkową rzecz, opakowanie na Puchar Świata tylko po to, żeby tam literki LV umieścić.
Tak, tylko to nie jest nic nowego, no bo to jest znane z każdej innej dyscypliny sportu. Na przykład pierwsza z brzegu MMA. Przecież wiemy doskonale, że nawet każdą przestrzeń na zawodniku sprzedaje się tam taki jednorazowy tatuaż, tak? Powstaje z nazwą danej firmy, więc i tutaj, może przede wszystkim tutaj w boksie, tak? No, piłka nożna, widać, poszła w tym samym kierunku, chociaż moim zdaniem kibice, jeżeli miałoby to z nami zostać na dłużej, to zaczną protestować. Na przykład przeciwko hydration break, bo to zaburza po prostu, zaburza cały system gry, cały rytm. I wydaje mi się, że na to nie ma większych szans.
Chcieliśmy oglądać na mundialu dynamiczne spotkania i te dynamiczne spotkania oglądaliśmy do tej, powiedzmy, 25 minuty, a później wszystko zaczynało się od nowa, kolejne 20 minut, kwadrans przerwy i sytuacja się powtarza, a w wielu spotkaniach oglądaliśmy sytuację, kiedy to właśnie ten okres w pobliżu tego przerwy na nawodnienie cechował się największą taką zdolnością do ataków z obu stron, więc liczę, że to był tylko jednorazowy wybryk na tym mundialu.
przerwę na nawodnienie w ekstraklasie w grudniu przy minus 13 najbardziej chciałbym zobaczyć.
Nie, to będzie przerwa na gorącą herbatę.
Chyba, że tak. Czyli tutaj jednoznacznie 4 razy nie dziękujemy. Jeszcze z wątków około sportowych, mówiliśmy o kibicach na wczorajszym meczu. Warto wspomnieć, że były tam dwie flagi naszych ludzi.
Chojnice.
Chojnice i Elbląg. Do pana, który miał flagę Elbląg, nawet się odezwaliśmy, ale niestety nie zdążył wyświetlić, no różnica czasu jest.
Pewnie odsypia.
To jest pan, który w wieku lat 13 wyjechał z Elbląga do Stanów Zjednoczonych, tak więc miał trochę bliżej, ale byli tam nasi. Chojnice i Elbląg były reprezentowane. No ale ważna sprawa to są ceny biletów na wczorajszy mecz. To jest coś nieprawdopodobnego. Wczoraj można było kupić wczoraj bilety. Najtańsze były za $9,617. To jest gdzieś na koronie stadionu. Najdroższe $36,365. No ile trzeba pracować na to, żeby móc zobaczyć te 120 minut kopaniny?
To było właśnie najbardziej przerażające. Ceny biletów to było niesamowite, jak przy okazji tam też kwitł taki wtórny rynek, nazwijmy to tak.
To jest oczywiście pół żartem, pół serio, ale jeżeli ktoś jest zagorzałym kibicem, to myślę, że nawet był w stanie wziąć kredyt na to, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych i kupić sobie bilet. Przypomnijmy, że to przecież nie sam bilet, ale bilet lotniczy
pamiętajmy
także.
Pamiętajmy o tym, że jeśli podróżował za swoją drużyną, to czasami musiał przemierzyć 6-7 tysięcy kilometrów pomiędzy miejscami, które były oddalone od siebie o naprawdę duże odległości, gdzie drużyna tego kibica grała na przykład, tak?
Tak, plus ceny autobusów, żeby dojechać na te poszczególne stadiony też podobno były horrendalne, a albo autobusem, albo samochodem trzeba było tam dotrzeć. Nie dało się piechotą, bo to były często stadiony przy drogach szybkiego ruchu, tyle że ceny parkingów były absurdalne i ceny tych autobusów, którymi można było dojechać, też były z kosmosu, więc no na każdym najdrobniejszym elemencie FIFA próbowała tego kibica, mówiąc brzydko, wydoić.
To ja jeszcze dorzucę, bo trafiłem wczoraj już, kiedy tak stygłem z tych emocji, z relacjonowania tego mundialu, trafiłem na kilka właśnie opinii a propos cen biletów. Zagraniczne media sondowały kibiców, ile zapłaciliście za bilety i jakie wrażenia po finale. No to 3/4 odpowiedzi, które słyszeli przedstawiciele mediów, to było zdecydowanie za dużo. Drugi raz bym tego nie zrobił. Zatem myślę, tak nawet kiedy oglądaliśmy ten finał mundialu sprzed telewizora, to myślę, że byśmy mogli się pod tym podpisać.
No tak, myślę, że drugi raz byśmy nawet tego finału nie obejrzeli sprzed telewizora i za darmo, a co dopiero za 30 tysięcy euro albo dolarów. No i panowie, omijamy ten temat, jakoś tak nie zahaczyliśmy o niego, ale musimy pogadać o tym przybyszu ze Słowenii, który wiadomo było, że ten finał popsuje i popsuł pan Slavko Vincic. Można lubić Szymona Marciniaka, można nie lubić, każdy sędzia popełnia błędy.
Ale jest profi.
Oczywiście, jestem absolutnie przekonany, że nie dałby sobie tak wejść na głowę, nie wypuściłby tego meczu z rąk, tak jak zrobił to Slavko Vincic.
Ja się zgadzam. Uważam, że Szymon Marciniak jest jednym z najlepszych sędziów na świecie. Niewątpliwie to jest człowiek, który ma duży autorytet u piłkarzy. Myślę, że nie dostał tego finału ze względu na Argentynę po prostu, tak? I to jest chyba taka sytuacja, w której nie mógłby posędziować finału, w którym drugi raz byłaby Argentyna. Tym bardziej, że po drodze jeszcze zdarzył się ten faul, którego nie odgwizdał tak. Ponoć. Nie.
Znaczy, Messiego na zawodniku z Algierii.
Tak, z czerwoną kartką. No Messi miałby zupełnie inne mistrzostwa, to by nie były mistrzostwa Messiego z jego takim bardzo aktywnym udziałem.
Tak,
no,
chociaż jakbyśmy sobie przeanalizowali cały ten finał, to policzylibyśmy spokojnie, że po pierwszej połowie mogłoby być nawet 10 żółtych kartek. I rzeczywiście Slavko Vincic dał sobie wejść na głowę i potem były tego efekty, czyli frustracja tak naprawdę obu zespołów. Okej, Argentyna grała dużo bardziej brutalnie, agresywnie. I tych kartek powinna mieć więcej, ale ten punkt kulminacyjny, czyli czerwona kartka dla Enzo Fernandeza, to już po prostu było przelanie czary goryczy.
Tak, no Paredes, który wszedł w przerwie, tak naprawdę powinien opuścić boisko po 15 minutach. I to nie za jedną czerwoną kartkę, za dwie żółte, bo po prostu każde jego kolejne wejście to było takie, żeby się zameldować w nogach, żeby pokazać swoją siłę. No i Paredesowi nie wystarczył ostatni gwizdek, żeby gdzieś te emocje w nim się skończyły, bo postanowił jeszcze wyzwać na pojedynek najpierw chyba Erika Garcia, kiedy w jego obronie stanął Gavi, to też dostał po twarzy od Leandro Paredesa. fatalnie to wyglądało.
Skoro jesteśmy przy właśnie wątku sędziowskim, no to podpisujemy się zgodnie pod tym, że Slatkowicz wypuścił z rąk kontrolę nad tym spotkaniem. Co więcej, kontrolę nawet nad sprejem sędziowskim też wypuścił i Alex Baena odczuł to dosyć namacalnie i myślę, to też może być takie iluzoryczne podsumowanie tego występu, tego arbitra w tegorocznym finale mundialu.
Ale rzeczywiście Argentyna jak leniwie grała przez całe spotkanie, tak po ostatnim gwizdku rzuciła się w stronę Hiszpanów i chyba po prostu pomylili dyscypliny sportu, bo bardziej kojarzymy to, jeżeli mowa o tym, co zza oceanu z NHL, bo hokeiści w taki sposób traktują się po twarzach.
To teraz podchodząc do naszej pracy jako relacjonujących wydarzenia na żywo, co dzieje się, drodzy Państwo, w świecie piłkarskim, ano to, że Hiszpanie wylądowali w Madrycie, że ustawili na płycie lotniska właśnie puchar, który wczoraj unieśli do góry i teraz wokół niego się gromadzą.
Nie słyszymy tego, co tam się dzieje, ale podejrzewam, że z głośnika może lecieć Ania Dąbrowska.
Na pewno tak, a nam, no cóż, zostaje powoli schodzenie na ziemię i przenoszenie się z wielkiego mundialowego świata do naszego pierwszoligowego. Tomku?
No właśnie chciałem powiedzieć, że powiedziałem, że będzie pustka. Wy powiedzieliście, jaka pustka? Przecież zaczyna grać pierwsza liga.
Ale nie dowiemy się tego z komunikacji Lechii, która sprzedaje bilety na mecz pierwszej kolejki, ale uparcie nie mówi czego. Polecam komentarze pod dzisiejszymi postami Lechii na Facebooku. Kibice pytają, a tak, to nie gramy w Ekstraklasie? A w której lidze gramy? O, a to z Pogonią Grodzisk, a nie Pogonią Szczecin? Polecam do popołudniowej kawki. No i cóż, będziemy chyba powoli kończyć temat mundialu.
A ja, Michał, tobie jeszcze i Mateuszowi i Karolowi zadam jedno pytanie. Czy ta formuła 48 drużyn może pozostać?
Nie. Albo 32, albo 64.
No
nie.
Właśnie, bo niektórzy mówią o rozszerzeniu do 64 drużyn. 48 to jest dziwna liczba po prostu, bo tam się nic nie spina ze sobą.
Powiększenie tak? Do 64 nie wydłuża nam mistrzostw o żadną dodatkową rundę, dodaje tylko dwie grupy. Nie wierzę, żebyśmy mogli już wrócić do 32, bo za dużo głosów pan Infantino może dostać z mniejszych krajów. Więc jeżeli 48 albo 64, to mówię 64.
Ale to znaczy, że czeka nas więcej takich egzotycznych kierunków, jak
za 4 lata, trzy kontynenty, 6 państw, tak?
Tak. To a propos krajów, które dostały się na te mistrzostwa, bo było 48 krajów. Karol Pius ma fantastyczną ciekawostkę o Cabo Verde.
Tak, Cabo Verde, czyli Republika Zielonego Przylądka, bohater tegorocznego mundialu Wozinia, zostanie upamiętniony nie tylko na księgach historii piłki nożnej, ale również w zapiskach biologicznych, bowiem nowo odkryty gatunek morskiego ślimaka otrzymał nazwę Aldisa Wozinia. Jest to 4-milimetrowy mięczak morski, głębinowy, którego odkrył właśnie hiszpański biolog Jesus Ortea, zatem Wozinia zapisuje się także na kartkach biologicznej historii i właśnie Republika Zielonego Przylądka jest jedyną kadrą na tym mundialu, która urwała punkt nowym mistrzom świata.
Karol czekał z tą ciekawostką od pierwszego gwizdka tej audycji i w doliczonym czasie zdołał wcisnąć tę ciekawostkę do bramki. Dziękujemy Państwu bardzo i Panom. Tomasz Galiński.
Dziękuję.
Karol Pius.
Dziękuję.
Mateusz Czerwiński
i Michał Rudnicki. Do usłyszenia za tydzień.
Szatnia FM.